Umiłowanie Panu naszym Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo, mam świadomość tego, że pomimo starań nie udało mi się ze wszystkimi uścisnąć braterskiej dłoni, dlatego wzorem moich wcześniejszych przedmówców witam Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Zanim przejdziemy do lekcji z dobrego Słowa Bożego, chciałbym również złożyć z siebie ten wdzięczny ciężar. Pozostali członkowie zboru Ludu Pana w Dąbrowie Górniczej. Co prawda niewielu ich tam już zostało, ale nie jesteśmy tu wszyscy. Przesyłam braterstwu serdeczne bratnie pozdrowienia, a także braterstwo ze zboru Ludu Pana w Wydminach i osobiste pozdrowienia od naszej drugiej mamy, siostry Marysi Zaniewicz. Również życzę Wam wszyscy wiele Bożego błogosławieństwa. Dziękuję. W obecnej chwili chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad pewnymi lekcjami, które możemy wyciągnąć z takiego krótkiego epizodu, który opisuje Ewangelista Święty Łukasz w 10 rozdziale. Tam wcześniejsze fragmenty mówią o tym, że kiedy Pan Jezus rozsyłał uczniów, żeby głosili Ewangelię Królestwa, udzielał im wskazówek, jak mają rozpoznać tych, którzy byli godni słuchania Ewangelii. Podpowiadał im, co mają ze sobą zabrać, czego zabierać nie powinni albo nie będzie im to potrzebne. I właśnie prawie cały 10 rozdział Ewangelista Łukasz poświęcił tym opisom. Na końcu tego rozdziału opisuje właśnie pewne wydarzenie, nad którym wspólnie się zastanowimy i spróbujemy wyciągnąć dla siebie pewne lekcje. Lekcje wynikające z tego fragmentu wydawać by się mogło, że w znacznej mierze, czy w głównej mierze dotyczą tylko ludzi młodych, którzy stoją przed pewnymi wyborami, których mają dokonać w swoim życiu. Ale myślę, że takich wyborów dokonujemy przez całe nasze życie. Zarówno ci, którzy dopiero mają lat kilkanaście, jak i ci, którzy mają tych lat kilkadziesiąt, bo całe nasze życie składa się z pewnych wyborów, których musimy dokonać i wziąć na siebie za nie odpowiedzialność. Od 38 wersetu do 42, właśnie tego 10 rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza, czytamy takie słowa. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając jej Pan, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie od niej odjęta. Temat ten nazwałem dobra cząstka. Ktoś powie, że na ten temat słyszeliśmy już tak wiele wypowiedzi, że jest on nam doskonale znany. Ja również nie powiem nic nowego, bo nauka Słowa Bożego nie zmieniła się od samego początku. Od tego czasu, kiedy Słowo Boże zostało spisane, ono nie uległo żadnej zmianie. Czasami mamy tylko do czynienia ze zmianą pewnej interpretacji, a życie weryfikuje, czy ta zmiana przynosi zbudowanie, czy też nie. Kiedy więc popatrzymy na ten opis, możemy zauważyć kilka lekcji, które możemy wykorzystać dzisiaj w naszym codziennym życiu. Z zachowania Marty możemy nauczyć się gościnności, pracowitości. Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że to są bardzo dobre cechy charakteru. Bo my również jako naśladowcy naszego Pana powinniśmy cechować się właśnie gościnnością i pracowitością. Zachodzi jednak pewne pytanie, czy Panu Bogu zależy przede wszystkim właśnie na tego typu staraniach. Ale zostawmy na chwilkę Martę i przenieśmy się do czasów proroka Bożego Eliasza. Myślę, że również i ta historia rzuci nam pewne światło na dokonywanie pewnych wyborów w zależności od okoliczności, w jakich się znajdujemy. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale, od 10 do 16 wersetu czytamy. Wtedy on wstawszy, szedł do Sarepty i przyszedł do bramy miasta, a oto tam niewiasta wdowa zbierała drwa, który zawoławszy jej rzekł: przynieś mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby przyniosła, wtedy na nią zawołał i rzekł: przynieś mi też proszę sztuczkę chleba w ręce twojej. I odpowiedziała: jako żywy Pan Bóg twój, rzecz nie mam pieczonego chleba, oprócz zgarść pełną mąki w garncu, a trochę oliwy w bańce, a oto zbieram trochę drewek, abym szła i zgotowała to sobie i synowi swemu. A zjadłszy to, abyśmy pomarli. Wtedy rzekł do niej Eliasz: nie bój się, idź, uczyń jakoś rzekła. Wszakże uczyń mi z tego pierwej podpłomyk mały i przynieś mi. Potem też sobie i synowi swemu uczynisz. Albowiem tak powiedział Pan Bóg Izraelski: mąka z garnca tego nie będzie strawiona, ani oliwy z tej bańki ubędzie, aż do dnia, gdy Pan spuści deszcz na ziemię. I poszła, a uczyniła podług słowa Eliaszowego, i jadła ona i on, i wszystka czeladź jej, aż się wypełniły te dni. Nie była strawiona mąka z onego garnca, ani oliwy z bańki ubyło według słowa Pańskiego, które powiedział przez Eliasza. Na życzenie proroka biedna wdowa przygotowała posiłek i została za swoją pracę, za swoje wyrzeczenia nagrodzona. Pamiętamy z późniejszych opisów również, że nawet kiedy jej syn ciężko zachorował, także umarł, Eliasz wołał do Boga i dziecko zostało przywrócone do życia. Warto więc być gościnnym i pracowitym? Kiedy wstępowaliśmy na drogę naszego ofiarowania, poświęciliśmy Panu nasze zdolności, czas, ziemskie dobra. Wykorzystujemy je teraz w służbie dla Pana i tych, którzy są Jego. Ale kiedy głównym staraniem jest moje własne ja, czy to będzie podobało się Panu Bogu? Nie. Będę bardzo pracowity, ale tylko w tym kierunku, żeby moje było na wierzchu. A jaki stosunek ma Słowo Boże do tego, żeby dbać tylko o siebie samego i swoje pragnienia? Ten sam ewangelista, święty Łukasz, w 21 rozdziale, a wersety 34 do 36 pisze tak: a strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by na was przyszedł ten dzień. Albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ktoś powie, że to jest zbyt wysoko podniesiona poprzeczka. Może poddawać w wątpliwość prawdziwość tych słów. Ktoś powie, że Pismo Święte również zachęca nas do tego, żeby dbać o siebie samego. I będzie miał rację. Tylko na jakich warunkach to ma się odbywać? W Księdze Dziejów Apostolskich w 20 rozdziale i 28 wersecie czytamy: pilnujcie wtedy samych siebie. Mamy pilnować siebie i dbać o siebie? Wyraźnie mamy napisane. Tylko poczytajmy, co pisze dalej. I wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Kochani bracia, przede wszystkim bracia starsi, którzy stajemy na tym miejscu i staramy się przekazać czystą naukę Słowa Bożego, czujemy na sobie odpowiedzialność? W tym zapisie kryje się ogromna odpowiedzialność za samych siebie i za tych, którym staramy się przekazać naukę Słowa Bożego. Pod tym względem rzeczywiście musimy bardzo dbać o siebie, by nie przekazać innym choćby odrobiny nieczystej nauki. Dlaczego? Dlatego, że możemy stać się przyczyną czyjegoś zgorszenia. Czy czujemy tą odpowiedzialność? Mało tego. Według zalecenia apostolskiego Mamy doświadczać samych siebie odnośnie naszej wiary. W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, a 5 wersecie czytamy: doświadczajcie samych siebie, jeśli jesteście w wierze. Samych siebie doznawajcie, czyli samych siebie znacie, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba, żebyście byli odrzuceni. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy zobligowani do tego, żeby zadbać o siebie i zadbać o to, by stanąć przed Panem jako doświadczeni robotnicy. Ale kiedy zapomnę się przez moment i pomyli się w moim zrozumieniu to, że jestem sługą, a nie Panem. I pogubię się w tym wszystkim i będę starał się w zgromadzeniu, które faktycznie jest Panem, wprowadzać własną dyktaturę. Czy to się będzie podobało Panu Bogu? Spójrzmy na dobór tej dobrej cząstki jeszcze z innej strony. Maria wybrała słuchanie nauki naszego Pana i chciała dowiedzieć się jak najwięcej. Mniej istotne dla niej było to, że trzeba posprzątać mieszkanie, że trzeba przygotować jakiś posiłek. Była gotowa na słuchanie Słowa Bożego. Ale przecież żyjemy w takim czasie, gdzie właśnie szczególnie na ludzi młodych czyha bardzo poważne niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo nazywa się samowystarczalność. Kiedyś jeden młody człowiek zapytał mnie w taki sposób: a cóż niewłaściwego jest w tym, że młodzi ludzie dążą do samodzielności i na przykład do niezależności finansowej? Jest w tym coś złego? No myślę, że nie. Ale zawsze pozostaje jakieś ale. Jakim kosztem to się odbywa i co przez to wszystko, przez te starania można stracić? W życiu człowieka jest czymś zupełnie normalnym staranie się o to, żeby żyło się w miarę wygodnie, swobodnie. Pozostaje tylko pytanie, czy czegoś przez to nie zaniedbam? Bo nie będę miał czasu. Nie będę miał czasu usiąść nad Słowem Bożym. Nie będę miał czasu przyjść na nabożeństwo. Bo zawsze znajdzie się coś, na co potrzebne są pieniążki. Myślę, że pragnieniem zupełnie normalnym wszystkich rodziców jest, żeby ich dzieciom żyło się jak najlepiej. Ale również pragnieniem każdego ojca i każdej matki jest to, że kiedy poznali bogactwo Słowa Bożego, to chcą również tym bogactwem dzielić się ze swoimi dziećmi. Tylko czy oni będą chcieli z tego bogactwa skorzystać, czy jednak wybiorą bogactwo doczesne? Przypomina mi się inna historia ze Starego Testamentu. Kiedy jeden sługa prorocki chciał poprawić swój byt, no i tak jak wspominałem, usłyszymy, że przecież to nie jest nic złego. I posunął się do pewnych rzeczy, które nie spodobały się jego panu. Mamy tą historię opisaną w drugiej Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale, wersety od 21 do 27. Czas nam bardzo szybko ucieka i tylko krótko przypomnę tą historię. Kiedy to trędowaty Naaman przyszedł do proroka z prośbą o to, żeby został uleczony, tak się stało. I potem Giezy, sługa proroka Elizeusza, zapragnął czegoś, co mu się nie należało. Mało tego, posunął się wręcz do kłamstwa, i kiedy Elizeusz niczego nie chciał od Naamana, on pobiegł za nim i jednak poprosił o pewne dobra doczesne. Zacytuję tylko zakończenie tej historii. Kiedy Giezy skłamał, że nigdzie nie wychodził, Elizeusz mówi: czy moje serce nie szło za tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwniki, winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I tak się stało. Czasami próbujemy oszukiwać sami siebie, że przecież nie ma niczego złego w tym, żeby zadbać o to, żeby żyło się lepiej. Z tego przykładu niektórzy wyjdą z założenia, że przecież Giezy nie chciał znowu nie wiadomo jak wielkich pieniędzy i sławy. Ale nie chodzi tutaj o bogactwo, jakiego zażądał, czy o małą daninę, ale o zlekceważenie proroka Bożego, a co za tym idzie, samego Pana Boga. Marta przecież też nie chciała nic wielkiego. Ona tylko pragnęła, żeby jej siostra jej pomogła w tym, żeby godnie przyjąć Mistrza. Dzisiaj też słyszymy czasami, że komuś nie zależy na zrobieniu ogromnego majątku, ale właśnie o to, żeby żyło się lżej. Przecież to jest takie normalne, takie ludzkie. A w naszych staraniach ktoś nam powie, że przecież mamy wszystkiego doświadczać, wszystkiego spróbować, bo również i do tego Zachęca na przykład apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, a 21 wersecie. I pisze tam: wszystkiego doświadczajcie. Czyli rozpoczynając dorosłe życie, młody człowiek musi spróbować wszystkiego. Kłamstwa, nieuczciwości, a może więzienia. Potrzeba się przekonać, jak to jest być dorosłym. Tylko znowu, a co pisze dalej? Według Biblii Tysiąclecia zacytuję ten fragment. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Apostoł tutaj pisze wyraźnie, że te próby, to doświadczanie, to ma się odbywać na czystych zasadach, żeby nawet nie dawać przyczyny do tego, że ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, czy moje zamiary są uczciwe. Dlatego mam nie dawać nawet pozoru do tego, że ktoś może się czegoś złego domyślać. Tego zapisu, zdaje się, czasami niektórzy nie zauważają. Czasami nawet nie do końca świadomie stwarzamy pozory złego zachowania. Kiedy planujemy coś zrobić, to czasami nawet przez myśl nam nie przejdzie, że ktoś z tego może się zgorszyć. Bo przecież nie ma w tym nic złego. Ja nie myślę o niczym złym, chcąc poprawić sobie życie. Kiedy apostoł mówi o doświadczaniu wszystkiego, powinniśmy postrzegać to jako doświadczanie nauk, którymi się karmimy. Czy to, czym napełniam swój umysł, wytrzymuje krytykę Słowa Bożego? Doświadczanie samego siebie to zastanawianie się nad tym, co dobrego może wyniknąć z mojego zachowania, z mojego wystąpienia, z podania mojej myśli, co dobrego wyniknie z tego, co mam do przyniesienia do zboru. Ale czasami usłyszymy, że przecież ja nic złego nie robię. No dobrze. Przypomina mi się pewien przykład przytaczany przez jednego z braci, gdzie też ktoś tłumaczył się tym, że nie robi niczego złego. I jego rozmówca pokazał mu płot. Popatrz. Widzisz ten słupek w płocie? On też nie robi niczego złego. Mało tego. Jest do czegoś potrzebny, bo na nim opiera się płot. A nie robiąc niczego złego, albo nie robiąc nic, to jestem mniej przydatny od tego słupka. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas potrafi czynić coś dobrego. A jeżeli ktoś potrafi czynić dobrze, a tego nie czyni, to nic złego się nie dzieje, prawda? To ma grzech. Dlatego jesteśmy zobligowani przez Pismo Święte do tego, żeby czynić dobro. Dlatego, kochani młodzi, nie szukajcie potwierdzenia na sobie samym, czy ogień jest gorący. Tylko skorzystajcie czasami z doświadczenia innych, którzy to już wiedzą na pewno, bo pewnie niejednokrotnie w swoim życiu się sparzyli. Czasami zrezygnujmy z postawionego sobie wielkiego wyzwania zrobienia kariery zawodowej, osiągnięcia tej wspaniałej niezależności finansowej, a poświęćmy ten czas na Słowo Boże. Być może nie zdobędziemy sławy i wielkiego bogactwa na tej ziemi, ale możemy pozyskać albo stracić dużo więcej. W 6 rozdziale ewangelista święty Jan zapisał słowa naszego Pana. Od 47 do 51 wersetu czytamy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto w mnie wierzy, ma żywot wieczny. Jam jest on chleb żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na puszczy, a pomarli. Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje, jeśli by go kto jadł, nie umrze. Jam ci jest chleb on żywy, którym z nieba zstąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. Teraz stawiamy sobie pytanie. Co dla mnie jest tak naprawdę najważniejsze? Perspektywa żywota wiecznego albo możliwości osiągnięcia tej wspaniałej nagrody powinna być dla nas o wiele bardziej ważna i cenna niż kariera zawodowa i wszystkie tytuły naukowe razem wzięte. Jeśli tylko ktoś jest w stanie pogodzić to wszystko ze sobą, nie do nas należy osądzanie takiego człowieka. Nie do nas należy sąd, że przez to, że ktoś stara się zdobyć wykształcenie, zawód i jakąś karierę zawodową, to od razu jest na przegranej pozycji. Nikt z nas nie jest upoważniony do tego, żeby komuś zamknąć drzwi do królestwa. To może zrobić tylko Pan Bóg. Naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest tylko zwrócenie uwagi na wskazówki zapisane w tej świętej księdze. A mamy bardzo wyraźny zapis. Ewangelista święty Łukasz w 16 rozdziale, a 13 wersecie zapisał. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie chciałbym tutaj, kochani braterstwo, być źle zrozumiany, że w jakiś sposób próbuje piętnować tym, którym udało się coś w życiu osiągnąć. Absolutnie nie. W naszym życiu jest czas na wszystko. Nie możemy jednak popadać z jednej skrajności w drugą. Gdybyśmy zaniedbali nasze codzienne potrzeby, to również nie podobałoby się Panu Bogu. W tym zakresie również mamy wyraźne wskazówki Słowa Bożego. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, a 8 wersecie czytamy: a jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierny. Dlatego na tyle, ile potrzebują nasze niedoskonałe ciała, żeby o nie zadbać, na tyle, na ile potrzebujemy warunków godnego życia, do tego jesteśmy zobowiązani. Ale nie mogą to być skrajności. Jak miło jest żyć w takiej społeczności, kiedy mamy świadomość, że zawsze możemy liczyć na pomoc swoich bliskich, bo mamy o swoich staranie. Że zawsze znajdzie się brat lub siostra w Chrystusie, którzy przyjdą i pocieszą, albo napomną i zawrócą mnie z błędnej drogi. Dlatego, bo im zależy na tym, żebym nie odpadł od prawdy i od Pana. Nie dlatego, żeby wytknąć mi palcem moje błędy, ale dlatego, żeby nie odejść za daleko i w porę wrócić. Kiedy Marta skarżyła się na swoją siostrę, czy nasz Pan powiedział jej, że dokonała złego wyboru? Nasz Pan docenił jej starania. I my również powinniśmy uszanować jakże ciężką pracę braci i sióstr, którzy włożyli całe swoje serce w to, żeby na przykład nam tutaj na tym miejscu było bardzo dobrze. My siedzimy sobie tutaj wygodnie, a tam w drugiej części podwórka ktoś bardzo intensywnie pracuje. Po to, żeby nasze niedoskonałe ciała nie przeszkadzały nam w słuchaniu nauki Słowa Bożego. Kiedy nasz Pan był kuszony, zwrócił jednak szczególną uwagę na to, że nie najważniejszym jest to, żeby chodzić z pełnym żołądkiem. W 4 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza i 4 wersecie Pan Jezus, odpowiadając na kuszenie szatana, powiedział wyraźnie, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Stwierdzenie naszego Pana, że Maria obrała tą dobrą cząstkę, nie znaczyło, że ona nie robiła nic i tylko słuchała. Pan Jezus chciał podkreślić jej gotowość słuchania Jego nauki. Gotowość słuchania przy każdej nadarzającej się okazji. I właśnie takie powinno być nasze usposobienie do każdej możliwości słuchania Słowa Bożego. Pismo Święte podaje nam wiele przykładów ludzi, którzy zawsze byli gotowi słuchać głosu Pańskiego. Kiedy przypomnimy sobie na przykład historię małego Samuela, to zauważymy, że pora dnia lub nocy nie miała dla niego żadnego znaczenia. Mamy tą historię opisaną w 3 rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej. Możemy tam dopatrzeć się jeszcze innej bardzo ważnej lekcji. Pan Bóg nie chciał rozmawiać ze złymi synami Helego, tylko właśnie z Samuelem. Z Samuelem, który chciał słuchać głosu Pańskiego. Tamci żyli swoim życiem. Dla nich Pan Bóg był czymś jakby, przepraszam za wyrażenie, czymś przy okazji. Bo dla nich najważniejsze było właśnie swoje ja. Kiedy Pan mówił do Samuela, był środek nocy. On jednak był gotowy słuchać i nie narzekał, że jest niewyspany. A ja? Czy ja jestem zawsze gotowy na to, żeby słuchać Słowa Bożego? Czy jestem gotowy na uczynienie pewnego wysiłku, by znaleźć się tam, gdzie mówi się o Panu Bogu? Czy wyrastają mi lwy na drodze jak grzyby po deszczu i szukam pretekstu, żeby tam nie pójść? I wolę posiedzieć w domu, wyspać się, bo coś przecież mi się od życia należy. Mamy piękną zachętę, a zarazem napomnienie zapisane w liście do Żydów w 10 rozdziale, a 24 do 25 wersetu. Według Biblii Tysiąclecia te słowa tak brzmią. Troszczmy się o siebie wzajemnie, aby się zachęcać do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Czy my jesteśmy świadomi czasu, w którym żyjemy? To czy właśnie teraz nie powinno nam szczególnie zależeć na społeczności? Ale kiedy czasami ktoś wybiera się do zboru i wie, że nie wróci zbudowany, bo dzieje się tam coś złego, to jest naprawdę bardzo twardy orzech do zgryzienia. Skoro deklarujemy się, że wybraliśmy tą dobrą cząstkę, że wybraliśmy drogę naszego ofiarowania, to musimy zauważyć, że napomnienie to jest jak najbardziej aktualne dzisiaj. Żyjemy w czasie, kiedy wielu młodych ludzi musi szukać pracy za granicami. Zapytałem kiedyś jednego młodzieńca, jak mu się żyje na obczyźnie. Myślę, że każdego z rodziców serce boli, kiedy musi pożegnać się ze swoim dzieckiem, bo ono wyjeżdża gdzieś bardzo daleko pracować. I każdy rodzic od razu zauważy wiele niebezpieczeństw, które gdzieś tam czyhają na nasze kochane dzieci. I nie ma tutaj znaczenia to, że mamy zaufanie do nich. Ale mamy świadomość wielkich niebezpieczeństw, które czyhają na młodych ludzi na każdym kroku. Szczególnie, kiedy czujemy tą bezradność, że nie będziemy w stanie w jednym momencie zareagować. Usłyszałem w odpowiedzi, że no, żyje im się całkiem nieźle. I tutaj cytat. Tylko trochę przeszkadza brak społeczności. Przyznam się, kochani braterstwo, że bardzo mnie to zabolało. Bo najpierw było, że praca jest w miarę dobra, zarobki całkiem przyzwoite, mieszkanie wygodne, tylko trochę przeszkadza brak społeczności. Wspominałem już swój własny przykład. Być może niektórzy z braterstwa pamiętają, że miałem tą wątpliwą przyjemność jakieś 20 lat temu popracować przez 2 miesiące za granicą. I przyznam się szczerze, po raz kolejny, że to były najgorsze 2 miesiące mojego życia. Pomimo tego, że przez ten czas udało mi się co najmniej 4-krotnie być w bratniej społeczności i korzystać z nauki Słowa Bożego, chociaż przez tłumacza, ale to nie było to samo. Kiedy powracałem do swojej codzienności, to zrozumiałem jeden werset. Że prasę tłoczyłem ja sam. Takiej samotności trudno jest sobie wyobrazić. Ale serce się raduje, kiedy słyszę, że nasi kochani młodzi bracia, którzy jednak wyjeżdżają gdzieś daleko od domu, to zależy im bardzo na bratniej społeczności i zakładają takie choćby maleńkie zbory, organizują się w jakikolwiek sposób, żeby wspólnie zastanawiać się nad nauką Słowa Bożego. To jest naprawdę, kochani, bardzo piękne, bo znajdują czas na to, żeby przybliżyć się do Pana Boga. To podnosi moje ręce. Myślę, że musimy bardzo doceniać tych młodych braci, którzy robią wszystko, żeby ten kontakt ze Słowem Bożym, z prawdą i z Panem Bogiem nie zanikał. I gdziekolwiek się znajdą, to w każdy możliwy sposób i w każdej nadarzającej się sytuacji starają się zastanawiać nad Słowem Bożym. Jest to piękne potwierdzenie obrania tej dobrej cząstki i gotowości słuchania Słowa Bożego. Słuchając czystej nauki utwierdzamy się i wzmacniamy naszą wiarę. A rezygnując z tej formy rozwoju, narażamy się na skarłowacenie i duchowy upadek. Apostoł św. Paweł w 10 rozdziale listu do Rzymian na 17 wersecie napisał, że wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Rozwijając naszą wiarę, przybliżamy się coraz bardziej do Pana Boga. A przez przybliżanie się i słuchanie i wzmacnianie wiary korzystamy z szaty usprawiedliwienia, o której tu już dzisiaj była mowa. Również i werset ten był cytowany, pozwolę sobie go powtórzyć. Z 5 rozdziału listu do Rzymian na werset 1. Że będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A czy będziemy usprawiedliwieni z wiary, kiedy nie będziemy dbali o nasz duchowy rozwój? Kiedy nie będziemy dbali o to, żeby nasza wiara była coraz silniejsza? Będziemy korzystali z usprawiedliwienia? Otóż, nie dbając o rozwój naszej wiary, możemy wyjść spod usprawiedliwienia i stać się tymi, z którymi Pan Bóg nie będzie chciał mieć nic do czynienia. Wybór tej dobrej cząstki to również dawanie czegoś od siebie. Przynoszenie do bratniej społeczności zbudowania, błogosławieństwa i uśmiechu. To tworzenie przyjemnej atmosfery i ciepła wokół siebie, a to można również czynić przyjaznym spojrzeniem. Takim człowiekiem była Dorka, wspomniana w Księdze Dziejów Apostolskich w 9 rozdziale, wersety od 36 do 39. Braterstwo znają tą historię. Nie będę jej całej przytaczał. Ale stało się, że zachorowała i umarła. I posłano wtedy po apostoła świętego Piotra. Wtedy wstawszy Piotr szedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go na salę i obstąpiły go wszystkie wdowy płacząc i ukazując suknię i płaszcze, które im Dorka robiła, póki była z nimi. Postawmy sobie teraz pytanie, na które nie oczekuję odpowiedzi. Czy po mnie będzie miał kto uronić choćby jedną łzę i wspomnieć moje dobre uczynki? Czy padnie takie słowo, które bardzo bym nie chciał, żeby padło po kimkolwiek? Nareszcie będziemy mieli spokój. Nie oczekujemy tego, żeby dzisiaj, teraz wychwalano nas za to, co zrobimy, czy powiemy dobrego i komuś przybnie to do serca. Bo jest to bardzo niezręczna sytuacja, kiedy jesteśmy za coś chwaleni, bo to jest tak, jakbyśmy już odbierali swoją zapłatę. A nie na tym nam zależy. Bo nasze starania motywowane są tym, że mamy szansę otrzymania wspaniałej nagrody, jaką jest żywot wieczny. wybór dobrej cząstki potwierdzamy również dbałością o czystość nauki Słowa Bożego. Nie dopuszczając do niej wypaczenia przez obce nauki. Przez trzymanie się starych ścieżek, o których mówi prorok Jeremiasz w 6 rozdziale, a 16 wersecie. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Skoro wybraliśmy dobrą cząstkę i trzymamy się starych ścieżek, to nie szukajmy nowych furtek, które pozwolą nam zaspokoić swoje prywatne ambicje. Nie szukajmy pomysłów, dzięki którym będziemy mieli poklask niektórych środowisk, które mienią się być naszymi przyjaciółmi, a czasami nawet braćmi, bo to jest ogromne niebezpieczeństwo. Szatan przez cały czas szuka okazji, jak przeszkodzić w wypełnianiu się boskiego planu i wymyśla coraz to skuteczniejsze pokusy. Przeglądając historię chrześcijaństwa, zauważamy, że nie pomógł strach, nie pomogło prześladowanie, nie zdziałały niczego dzikie zwierzęta i areny, nie zdziałało nic więzienie. To szatan wymyślił coś innego. To coś innego, kochani braterstwo, nazywa się pochlebstwo. Będzie teraz chwalił, jacy jesteśmy dobrzy, zdolni i niedoceniani. Bo przecież jest ogromna potrzeba świeżego i nowoczesnego spojrzenia. A to, co wam mówią, to są stare, jakieś zacofane myśli i utarte powiedzenia. Ty dopiero jako młody człowiek masz charyzmę. Ale nie jesteś odpowiednio doceniany. A wiesz, dlaczego nie jesteś doceniany? Dlatego cię nie chcą słuchać, bo się ciebie boją. Nie przypomina nam to czegoś? Jeśli zjesz ten owoc, zjecie ten owoc, to będziecie jak sam Bóg. A Bóg nie chce, żebyście byli tacy jak On. Dlatego żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Czy to była prawda? Dzisiaj mamy do czynienia z podobnymi sytuacjami. Tego niebezpieczeństwa nie zauważył również król Herod, o czym mamy zapisane w 12 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich od 21 do 23 wersetu. Czas nam już mija. Też króciutko przypomnę tą historię. Kiedy wyszedł wygłosić mowę, to słuchający co mówili? Że Boży to głos, a nie ludzki. Pan Bóg na to pozwolił? Poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu, potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha. Biblia Gdańska opisuje to wydarzenie jeszcze bardziej dobitnie. Ale wszyscy zauważyliśmy w tym opisie, że Pan Bóg nie pozwoli się lekceważyć. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, żeby przez słuchanie pochlebstw, które są bardzo słodkie dla ucha i serca, nie stać się podobnym Herodowi i nie skończyć w podobny sposób. Wybór dobrej cząstki wiąże się bardzo mocno ze skorzystaniem z zaproszenia naszego Pana, który jest zapisane w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza w 28 wersecie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Pan Jezus zachęca do dokonania bardzo ważnego wyboru. Ale tylko tych, których męczy grzech, którzy nie zgadzają się ze światową rzeczywistością. Natomiast ci, którym jest bardzo dobrze na tym świecie, nie słyszą tego wezwania, a nawet jeżeli słyszą, to wydaje im się, że to ich nie dotyczy. Bo nie jestem spracowany, nie jestem obciążony, dobrze mi jest na tej ziemi, to po cóż mam szukać królestwa? Poza tym, skoro nie wiem, co tam będzie, to dokąd mam iść? Pan Jezus również powiedział w 16 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza w 24 wersecie. Co mamy zrobić, żeby jednak pójść za Nim? Jeśli kto chce iść za mną, niechajże zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Naśladowanie we wszystkim naszego Pana to jest właśnie ta dobra cząstka i tego, jak żyć, chciała słuchać Maria. Naszym pragnieniem jest naśladowanie doskonałego wzoru wystawionego w naszym Panu. Nie zachcianek różnych idoli pragnących tylko poklasku i próżnej chwały. Nasz Pan ostrzegał, że przyjdzie taki czas, gdy Jego naśladowcy będą wyśmiewani, pogardzani. I żyjemy w takim czasie. Być może nie zauważamy w tej chwili tego typu prześladowań ze strony świata. Ale poczytajmy 24 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. On jest cały poświęcony prawie czasom ostatecznym. Tam nasz Pan powiedział, że mają przyjść próby, zgorszenia, przesiewania. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten będzie zbawiony, kto nie pozwoli się sprowokować. Kto nie będzie zwracał uwagi na to, że ktoś powie mi coś nieprzyjemnego. Bo to jest również próba. Skoro wybraliśmy tą dobrą cząstkę, słuchajmy słów mistrza i nie dajmy się ponieść emocjom. Nie gorszmy się pod byle pretekstem. Nie dajmy się sprowokować słowami, że trzeba szukać gdzieś czegoś nowego, bo miłość oziębła i powstał brak tolerancji. Ale miłością nie można zakrywać niedbalstwa i wprowadzania zamętu. Miłością nie można zakrywać wprowadzania fałszywych nauk i obyczajów właśnie w myśl tolerancji.
Nie tak uczył nas nasz Pan. I nie tego słuchała Maria, która obrała tą dobrą cząstkę.
Idźmy więc, kochani braterstwo, dalej za nauką mistrza, a okażemy się w końcu naszej wędrówki tymi doświadczonymi robotnikami. Wtedy usłyszymy te bardzo piękne słowa, które są również moim życzeniem dla was i czego również sam pragnę. A zapisane mamy w 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, a w 21 wersecie. Dobry sługo, dobry i wierny, nad małym byłeś wiernym, nad wieloma cię postanowię, wnieś do radości Pana Twego. Amen.